Tu Radio Kraków Kultura.
Poranek. Radio Kraków Kultura, język młodzieżowy, język współczesnej polszczyzny. Małgorzata Majkowska, doktorantka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zgodnie z obietnicą jest państwa i moim gościem czy gościnią. Cześć Małgosiu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
I tak, i tak. Język się zmienia i pojawiają się nowe formy i takie momenty przejściowe to jest taki moment, kiedy może być i jedna i druga forma. Jeśli chodzi o mnie, to mogę być zarówno gościem, jak i gościnią. Obie te formy są dla mnie dopuszczalne. Nie mam tutaj osobiście ja wyraźnych preferencji. Natomiast wiem, że są osoby, są kobiety, które wolą być zapowiadane jako gościnie, bo to im bardziej odpowiada, jakoś bardziej czują, że to wyraża je w taki lepszy sposób. Natomiast przez długi czas w polszczyźnie było tak, że ta formuła, ta fraza gość była domyślną formułką zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Przychodzą goście, przychodzi gość, czy w takiej frazie staropolskiej gość w dom, Bóg w dom. Tutaj nie mieliśmy rozróżnienia konkretnego, czy o kogo konkretnie chodzi. Teraz mamy formy dwie do wyboru, no i zobaczymy. Czas pokaże, dlatego że język też rządzi się swoimi prawami i niekiedy coś się zakorzenia i zostaje z nami na dłużej, a niektóre formy zanikają, a niektóre, jak w wypadku języka młodzieżowego, to są takie jednodniówki, takie formy, które przychodzą, stają się modne, ale też szybko zanikają.
No bo teraz dynamika zmian jest ogromna i tak samo w języku, tylko ciężko tak naprawdę mówić, co jest poprawne, a co nie.
No, coraz trudniej. Tutaj językoznawcy mają zresztą do tego taki rozmaity stosunek, bo część faktycznie, to raczej się tak pokoleniowo układa z takiej starszej szkoły, będą poprawiać i będą mówić i upominać się o te formy zgodne takim z kanonem, z gramatyką, z końcówkami równoległymi, co jest poprawne, a co nie. Natomiast sporo językoznawców oczywiście mówi o poprawności, natomiast raczej obserwuje i opisuje język niż bezpośrednio odnosi się tak restrykcyjnie do tych poprawnych i niepoprawnych form. I tutaj język właśnie się zmienia, ma swoją dynamikę i niektóre formy się upraszczają, też zanikają. Zresztą no, decydują, w dużej mierze decydują użytkownicy. I nawet jeżeli mamy takie ciało jak Rada Języka Polskiego, to zauważmy, że tam jest słowo rada, czyli takie ciało doradcze. Czyli jeżeli mamy sytuację taką, że jakoś panoszy się jakaś forma niepoprawna, to rada może powiedzieć, jak to wygląda z punktu widzenia poprawności, historii języka, dlaczego jest jakaś oboczność, dlaczego jest jakaś forma. Tutaj zahaczyliśmy trochę o feminatywy, ponieważ do swojego czasu, zresztą wciąż w dyskusjach to bywa taki gorący temat, więc też Rada Języka Polskiego wypowiedziała się w tej sprawie. Ale no właśnie to jest takie ciało doradcze, które ma trochę opisać w szerszym kontekście językowym, historycznym, jak to wygląda, ale przecież nie mamy mandatu za to, że ktoś popełni błąd językowy. Prawda? Więc to jest...
Chyba, że piszemy wypracowanie w szkole.
Chyba, że piszemy wypracowanie w szkole i tak, są instytucje, gdzie staramy się bardziej. No, ale to jest też tak, że język w zależności od sytuacji społecznej będzie nam się zmieniał. No i jeżeli jestem tutaj gościem w radiu, to będę się starała mówić poprawnie językowo, chociaż może mi się przytrafić błąd. I dopóki to jest komunikatywne, to myślę, że państwo mi wybaczą. Natomiast w sytuacjach takich potocznych, no ta polszczyzna będzie bardziej swobodna. I tutaj długo było takie rozróżnienie, że coś na przykład jest dopuszczalne w języku mówionym czy w języku potocznym, natomiast w piśmie starajmy się używać tych form bardziej poprawnych.
Ale nauczyciele nie mają łatwego zadania.
Nie mają, oj nie mają, dlatego że to nam się wszystko zaciera. Dlatego, że media społecznościowe, odkąd tak weszły mocno, się rozpowszechniły i wpływają na naszą komunikację, to w ogóle ten podział na mówione, pisane nam się też zaciera. I właściwie przez komunikatory my trochę gadamy. Ja to sobie roboczo kiedyś nazwałam, że gadamy literami. Bo ten język jest szalenie swobodny, potoczny, taki właśnie urywany niekiedy. W związku z tym tu ciężko powiedzieć, że jeśli piszemy na przykład na Messengerze wiadomość, to jest to język pisany. No nie, i w SMS-ach, chociaż SMS-y już też chyba odchodzą do lamusa, ale na tych wszystkich komunikatorach piszemy bardzo swobodnie i tak stylistycznie bardziej by to przypominało język mówiony.
No, niejednokrotnie obserwując, zresztą sami korzystamy, to jest rozmowa. Tylko tak, za pomocą pisania krótkich komunikatów, niejednokrotnie wynikających z potrzeby sytuacji.
Tak, więc, ale ponieważ to jest pisane, to tym trudniej jest przytrzymać i mieć w świadomości to rozróżnienie. I teraz jak mówimy o pokoleniu młodych osób, które się właściwie wychowały już z tymi mediami społecznościowymi i dla których to przenikanie jest takie na porządku dziennym, nigdy właściwie tego rozróżnienia wielkiego nie było, no to wtedy jest kłopot, dlaczego mam pisać nagle inaczej, skoro na co dzień piszę właśnie w takim trybie potocznym czy swobodnym. I pamiętam, to jest przykład z Wydziału Polonistyki, kiedyś opowiadała o tym, ale publicznie, więc myślę, że mogę powtórzyć, pani profesor Przybylska, która była prodziekanem do spraw studenckich i w podaniu student napisał, że prosi o przedłużenie sesji, bo się nie wyrobił. I ona powiedziała, że przychyla się do tej prośby, ale gdyby pan mógł to wyrazić jednak
polszczyzną
taką adekwatną do podania. I okazało się, że nie było to takie, że musiał chwilę pomyśleć, tak? A napisało mu się tak, jak się pomyślało, czyli właśnie w tym trybie swobodnym. Wydaje się, że ten tryb swobodny jest już taki coraz bardziej domyślny i on do tego pisma nam przenika.
Mhm. Czy tego chcemy, czy nie?
Tak.
Musimy się jakby dostosować też do tych zmian, które panują, ale mam wrażenie, że rozmawiając z dzieciakami w szkole podstawowej, że doskonale zdają sobie sprawę z języka literackiego i niejednokrotnie mój syn powtarza, no skoro piszę pracę do szkoły, to muszą być zdania wielokrotnie złożone i tak po prostu są nauczeni, a komunikują się zdaniami pojedynczymi jednak jak najbardziej, a w komunikatorach to już zupełnie, jeżeli chodzi o formułowanie zdanie, to troszkę to tak wygląda. Ale pretekstem naszego dzisiejszego spotkania właśnie jest Młodzieżowe Słowo Roku 2022 i nie tylko, bo jakby to głosowanie, które się pojawiło i spostrzeżenie tych słów, bo tych słów jest zdecydowanie więcej niż to jedno, essa. No właśnie. Skąd to się wzięło? Co to oznacza? Bo my oczywiście tutaj zastanawialiśmy się w gronie starszych pracowników radia, skąd to się wzięło i naturalnie seksmisja nam się tutaj pojawiła, ale...
Ale młodzi użytkownicy języka, myślę, że nie będą tego kojarzyć z seksmisją, tylko z rapem i właśnie z kulturą muzyczną. I to jest słowo, które pojawiło się kilkanaście lat temu. I jeden z raperów mówił, że jak dobrze szedł koncert, to właśnie publiczność skandowała essa. to słowo na znak radości, na znak takiego, że jest fajnie, przyjemnie, lekko, swobodnie.
Czyli bo znaczenie to ma takie jest przeniesione. Konotacje.
Tak. Znaczenie jest. I w muzyce ktoś wygrzebał, że chyba Stachurski nagrał piosenkę, gdzie też ta essa się pojawia. Ale ze słowami to jest też tak, że one mogą się pojawić, ale to, kiedy mocniej zaistnieją, czy powszechniej zaistnieją w języku, to jest inna sprawa. Więc mam wrażenie, że essa zrobiła karierę w tym języku młodzieżowym w ciągu kilku ostatnich lat, że to jest faktycznie tak się zaszczepiło, przeszczepiło do tego języka potocznego i z tego, co widziałam, jak młode osoby były pytane i były sądy, takie pytania prowadzone w liceach, no to mówią, że jak jeśli coś jest przyjemne, fajne albo lekko poszło, że właśnie test, jaki był tam z angielskiego essa. I to jest w takich kontekstach się to pojawia. Ale słowo nie jest takie całkiem nowe i ono też... To jest dla mnie ciekawe z tymi rozmaitymi słowami, nie tylko z essą, co jest źródłem właśnie, z jakich obszarów sobie dobierają
słowa.
Czyli
rap tutaj będzie bliższy niż seksmisja.
Tak, jednak, myślę, że rap będzie bliższy niż seksmisja, że właśnie dla starszego pokolenia to kojarzą tę scenę, natomiast z tego, no nie prowadziłam jakichś gruntownych badań, ale kilka tych sąd widziałam, to o ile z muzyką, że to gdzieś na koncertach, ktoś o tym śpiewał, z tekstu piosenki kojarzą te essa, to seksmisja tam się nie pojawiła.
Nie wiadomo jak raperzy.
Ale nie wiadomo, raperzy może.
Jasne. Może niekoniecznie to sformułowanie pojawiło się na koncertach w tle, a może ludzie też krzyczeli i skandowali essa, chociaż tylko tak brzmiało, a było zupełnie czym innym. To tylko pokazuje, jaki wpływ ogólnie ludzie kultury i nie tylko kultury mediów mają tak naprawdę na język. Gigantyczny. Chociaż teraz, biorąc pod uwagę nowe media, to ten wachlarz jakby dostarczania odbiorcom różnorakich sformułowań językowych jest gigantyczny. Bo kiedyś no, było to ograniczone, tak? Muzyka, media i literatura. I to jest zupełnie nowe pole do badania.
To prawda. I jak popatrzymy sobie na te słowa z tego roku, ale też z lat poprzednich, bo już to jest kolejna odsłona tego słowa, młodzieżowego słowa roku, no to zobaczymy, że przenikają sformułowania z memów albo właśnie z YouTube'a, tak, z jakichś konkretnych filmików, frazy, albo to UW, no w środowisku uniwersyteckim, to czemu UW, a nie UJ? Było pytanie takie, no a tu chodzi, prawda, że manga, anime.
Tak, coś słodkiego, coś takiego uroczego.
Takie urocze, słodkie, cute. I trzeba to zobaczyć graficznie, żeby te korelacje zobaczyć.
Takie hieroglify współczesne.
Tak, bo w ogóle warstwa graficzna też jest istotna, prawda? I tu mamy takie przykłady, gdzie nam wchodzi ta warstwa graficzna, na przykład emotikonów, do języka, do słowa i przecież mieliśmy, już nie pamiętam, czy wygrało, czy gdzieś było w czołówce, XD.
Tak.
Prawda? I to też jest ciekawe, że z formuł, że z takiej warstwy graficznej często używanej.
Ale to już stare.
Ale to już jest stare, to już prehistoria. Ale to, że coś nam z warstwy właśnie graficznej, jakiś skrót wchodzi do języka i to nawet zaczyna się odmieniać, to pokazuje, że znowu coś się przenika, że ta warstwa i graficzna, i z memów, i z YouTube'a, i z gier, bo przecież mamy NPC-a w tym roku w finale. To wszystko nam się tutaj łączy. I tak jak powiedziałam, dla mnie te źródła, skąd sobie biorą pożywkę, co jest tym materiałem, to jest szalenie ciekawe. Mhm.
A to się zmienia, to już powiedzieliśmy, jeżeli chodzi o to właśnie, skąd się biorą te słowa w języku mówionym. Małgorzata Majkowska, językoznawczyni, doktorantka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest gościnią poranka w Radiu Kraków Kultura.
Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura, w tyle muzyka dawna, muzyka barokowa. Pewnie mniej zaskoczeń językowych było wtedy. Małgorzata Majkowska, doktorantka na Uniwersytecie Jagiellońskim, językoznawczyni, gościnią poranka w Radiu Kraków Kultura. Małgosiu, mniej, bo było mniej źródeł też.
Mniej było źródeł.
Jeżeli chodzi o zmiany językowe, o kreowanie mody.
Tak, bardziej stabilny był ten język, wolniej się zmieniał. No, nie wszyscy byli piśmienni. W związku z tym, tak jak mówili dziadkowie i babcie, tak się uczyły te młodsze pokolenia. I właściwie jakaś zmiana rzeczywistości, tak jak to jest, zawsze wymagała na przykład nowego słowa, no bo to jest takie najczęstsze, że jak nam się pojawia jakiś wynalazek, to potrzebujemy na to nowego słowa. Natomiast jak, no to też zależy, o jakim momencie mówimy, ale na przykład kultury takie w ogóle niepiśmienne, oralne, jakbyśmy tak jeszcze dalej sięgnęli, no to one są były nastawione na zachowywanie, więc tam kluczowe jest to, żeby właśnie zachowywać i powtarzać, prawda? A nie zmieniać i ciągle szukać czegoś nowego i sposobów na wyrażanie, bo trzeba przede wszystkim pamiętać, bo jak się przestanie pamiętać, to przepadnie. No, a jak mamy pismo i rozmaite środki wyrazu i nowe media i możemy sobie właśnie zapisać 1000 zdjęć z wakacji i sięgnąć po nie w dowolnym momencie, no to też i nasza pamięć i nasza komunikacja pracują inaczej.
Mhm. Wspomniałaś o tym, że dla ciebie bardzo interesujące jest źródło, jakby skąd zaczerpnięte zostało słowo, tak?
Zgadza się, bo właściwie to, że młodzi ludzie tworzą jakiś własny język, swój język i on jest odmienny, no taka jest zasada, że rozmaite grupy społeczne...
I to było zawsze.
I to było zawsze. I teraz jak mówimy o młodych osobach, to jak popatrzymy, że to jest moment dojrzewania, buntu, takiej potrzeba odróżniania się, zamanifestowanie jakiejś inności, trudnych pytań, poszukiwanie swojej tożsamości, to nie ma się czemu dziwić, że to się manifestuje w stroju na przykład, ale również w języku. No, język jest tym wciąż podstawowym sposobem wyrażania siebie i komunikacji. I tutaj pewna swoboda stylistyczna jest rzeczą najbardziej naturalną na świecie. To, co jest innego, to ja bym powiedziała tak, że to są dwie rzeczy takie z grubsza inne. Po pierwsze, jak na to reagują dorośli? Bo to, że młodzież mówi inaczej, to tak jak powiedzieliśmy, to było zawsze. Natomiast to zainteresowanie młodzieżowym językiem od paru lat, to, że właśnie dorośli, starsi podpatrują, podsłuchują, robią rankingi, tak? Może to ma związek z takim, nie wiem, kultem młodości, że wszyscy chcą być młodzi.
Odmładzamy się, tak?
Odmładzamy się, no więc również językowo. Choć tutaj pewnie narażamy się na cringe, jeśli nadmiernie byśmy
żenada
chcieli
wstyd.
Się. Żenada, wstyd, tak? Jeśli nadmiernie byśmy się językowo chcieli odmładzać. Nie. Więc to jest ciekawe. A druga, no to tak jak mówiłeś, to są te źródła, to znaczy skąd gdzie jest ten repertuar, skąd oni czerpią te słowa, żeby je następnie wprowadzać do tego swojego języka potocznego, do swojej codziennej komunikacji. I tak jak mówiliśmy, to jest obszar muzyki, ale też memów, ale też od youtuberów na przykład całe frazy, ale właśnie z mangi i anime to uwu takie słodkie, ale też z gier wideo, z gier cyfrowych i ten MPIS, który się pojawił w finale w tym roku.
Mhm. Ale też tutaj wspomniałaś poza anteną, wiele słów nabiera zupełnie nowego znaczenia.
Nie, zgadza się, bo to...
To są słowa, które już istniały, to nie jest słowotwórstwo w żaden sposób, tylko słowa, które już istniały, ale z zupełnie innym znaczeniem.
Mm-hmm, zgadza
albo pokrewnym.
Się, bo to w ogóle jak spojrzałam sobie na te słowa czy wyrażenia z tego i poprzedniego roku, to właściwie mamy tutaj wszystkie procesy wzbogacania języka. Mamy zapożyczenia z angielskiego, mamy słowotwórstwo, jak ta odklejka nagrodzona przez jury. No ale mamy też słowa znane i obecne, ale które zostają niejako wskrzeszone i pewnie takim przykładem tutaj byłaby onuca, która gdyby młodzi użytkownicy języka zapytali babcie i dziadków, to oni by wiedzieli doskonale, czym jest onuca. Ale sytuacja współczesna, polityczna, wojna na Ukrainie powoduje, przede wszystkim fraza rosyjska czy ruska onuca nam wróciła, prawda? Czyli mamy takie przywrócenie słowa, które było w polszczyźnie, choć może nie funkcjonowało tak często. No albo parę lat temu furorę zrobił dzban. I znowu.
Też znaczenie zupełnie inne.
Ale tutaj mamy zmianę znaczenia. I znowu. Babcie i dziadkowie zapewne by wiedzieli, czym dzban jest i mogliby przytoczyć przysłowie, że put wodę nosił, póki mu się ucho nie urwało. Natomiast właśnie tu mamy zmianę znaczenia, więc mamy słowo znane, dobrze takie zakorzenione w polszczyźnie, ale zupełnie w innym znaczeniu. Więc to też się zdarza. I tutaj mamy takie, myślę, rozmaite próby też zabawy językiem. I tym, że każde pokolenie sobie trochę stara się właśnie po swojemu coś powiedzieć, zmodyfikować. I to moją uwagę też przyciągnęła Naura, która była wysoko w tym roku w rankingach. No i pomyślałam sobie tak, że mamy potrzebę taką komunikacyjną, mamy potrzebę grzecznościową, żeby się pożegnać. No i jak czytamy Makuszyńskiego, to byłoby pewnie serwus. Potem byłoby cześć. Na razie. No i od na razie, akurat to pożegnanie na razie stało się, wygląda na to, w ciągu tych ostatnich kilkunastu lat najbardziej plastyczne, bo od tego jest skrót nara. Ale tutaj mamy taką szeroką wariantywność, bo jest właśnie i naura, i narka, i nerka, ale też to profesor Marcjanik notuje nartę, a jak narta, to i łyżwa. Więc tu taka kreatywność i pomysłowość tych młodych użytkowników języka naprawdę...
To może być pasjonujące.
Tak, to jest bardzo ciekawe. I teraz, jeżeli nie mamy tego całego łańcucha, to, że młodzi ludzie mówią do siebie na przykład na pożegnanie łyżwa, no to jest takie, że się na łyżwy umawiają, prawda? Jak się nie zna tego kontekstu, to może właśnie brzmieć dziwnie i jak się nie zna tych powiązań, co od czego pochodzi.
Spotykasz się ze studentami, bo na co dzień pracujesz i masz zajęcia z młodymi ludźmi, to cały czas się uczysz.
Cały czas się uczę. To jest świetne, dlatego że to jest faktycznie taki... To może zabrzmi dziwnie, ale w kontekście tej muzyki dawnej, którą której tutaj słuchaliśmy, no to mówi się o uniwersytecie od początku, od czasów renesansu, że to wspólnota uczonych. To mam wrażenie, że ja na moich zajęciach najbardziej odczuwam, że jesteśmy wspólnotą uczonych, ponieważ oczywiście ja mogę mówić więcej studentom, studentkom o archeologii mediów, o teoriach medialnych, o tych przemianach komunikacyjnych, które są opisane. Natomiast jeśli chodzi o praktyki, o użytkowanie, to oni mi bardzo dużo mówią, jak właśnie z czego korzystają, co im się podoba, dlaczego. I to jest pasjonujące, co przykuwa ich uwagę, co... No właśnie, co jest dla nich ciekawe, z jakich aplikacji korzystają, czyli też na co, na jaką aplikację jakoś delegują rozmaite potrzeby, prawda? Mhm. I dajmy na to, żeby zmobilizować się do sprzątania, to pomaga aplikacja, która w takim trybie grywalizacji daje punkty za rozmaite rzeczy, które się zrobiło, za posłanie łóżka, za pozmywanie naczyń i tak dalej.
Jak się nazywa ta aplikacja? Pamiętasz?
Nie pamiętam właśnie.
Ale można
niestety
znaleźć.
Nie pamiętam, ale
to dla rodziców może
znaleźć.
Być.
Tak, ale też tryb skupienia. Mhm. To też jest ciekawe, że przeszkadza nam, na przykład ktoś ma świadomość, że przeszkadza mu telefon w tym, żeby przez godzinę przeczytać trudny tekst naukowy. I najłatwiej jest im pomyśleć, tak wyszło kiedyś z dyskusji, że najłatwiej jest im pomyśleć, żeby założyć sobie aplikację, która im założy tryb skupienia i posadzić drzewko. I teraz kara jest taka, że jak się odblokuje telefon w ciągu godziny, to drzewko uschnie. No, więc...
Się zmienia. I to tak. Bardzo. Mówisz o komunikacji w nowych mediach ze studentami. Mm-hmm. Taki kurs. To też się zmienia bardzo dynamicznie. I to cały czas się zmienia. To właściwie cały czas jesteś w trybie, tak jak już powiedziałaś, uczenia, ale zmian opowiadania o tym.
No, to jest wyzwanie, dlatego że trudno nadążyć. Nawet jak się siedzi w tym, to po prostu tak dużo się dzieje. I te... Powstają nowe tak, platformy.
Na Facebooku się pisało inaczej i komunikuje się inaczej niż na Insta. To też już jest przeszłością zupełną.
Tak. I właściwie ta dynamika mediów cyfrowych też bardzo się zmieniła, bo jakbyśmy tak popatrzyli trochę historycznie, to początkowo internet był bardzo piśmienny, że tak powiem. I królowały blogi i listy dyskusyjne, mailingowe i przede wszystkim się pisało. Oczywiście może w takim trybie bardziej swobodnym, szczególnie w dyskusjach, ale głównie się pisało. A teraz to już różnie bywa. Mamy po prostu cały wachlarz środków wyrazu. Nawet jak piszemy na komunikatorach, o tym mówiliśmy, to możemy się wspomagać emotikonkami, jest już cały wachlarz, tak? I sobie uzupełniamy. Ale używamy gifów.
Które też są komunikacją.
No, jak kiedyś się zastanawiałam nad tym, jak sobie teraz składamy życzenia. I na Facebooku mamy po prostu ten wachlarz wyboru naprawdę bardzo szeroki, bo możemy napisać wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Nie wiem, teraz będziemy składać życzenia świąteczne, można komuś napisać wesołych świąt. No ale właśnie, możemy taki tekst jeszcze dodać różne emotikonki. Tak, buźki, prezenty, co nam tam przyjdzie do głowy, ten wybór jest naprawdę szeroki. A możemy przesłać i zaprojektować kartę taką specjalną, okazjonalną. Możemy wysłać gifa i teraz znowu możemy dobrać takiego, powiedzmy, podstawowego, z napisem tylko wszystkiego najlepszego, ale jak na przykład kogoś znamy i się postaramy, to możemy wysłać komuś życzenia z bohaterem ulubionego serialu. prawda? I teraz oprócz tych życzeń, że tam wszystkiego najlepszego, że happy birthday na przykład, to jeszcze jest ten wydźwięk, że znam cię, wiem, co lubisz.
Prawda? Ale o ile więcej rzeczy można zakomunikować też.
Zgadza się, zgadza się.
I wrażeń, i przemyśleń.
Zgadza się.
To jeszcze jeden wątek na koniec. Komunikacja niewerbalna, czy ona tak samo się dynamicznie zmienia jak język młodych ludzi?
Czy ona się zmienia? Myślę, że repertuar, to wiem na pewno, że repertuar się poszerza też o taką inspirację właśnie z gifów na przykład, albo z takich zachowań mimicznych, niewerbalnych, które są jakoś ustabilizowane w tej komunikacji cyfrowej. Czyli na przykład jak parę lat temu, no to już też prehistoria, ale w tej komunikacji parę lat to dużo, ale bardzo popularny był foch i strzelić focha. Czyli takie obrażenie się, to już jest mocna rzecz, ale taka kujka i ktoś właśnie zarzucił głowę. I właśnie taka minka charakterystyczna i założone ręce, to weszło jako świadomy komunikat. Mhm. Nie, więc czasami okazuje się, to jest w ogóle ciekawy proces, bo mamy jakieś zdjęcie, które staje się tak zwane memiczne, tak? Czyli ono jest jakoś charakterystyczne albo na tyle groteskowe, na tyle samo w sobie jakoś przerysowane, że jest pożywką dla mema. I teraz ono zaczyna staje się taką bardziej świadomą jednostką w komunikacji. I to bywa naśladowane, czyli właśnie i w gestach, i w minach. Po prostu to jest na tyle powtarzalne, że przechodzi też do tej komunikacji potocznej.
Fascynujące procesy zachodzą, bardzo szybko, więc musimy gdzieś spoglądać na to z otwartymi szeroko oczami i uszami, także wrażliwymi na to, co się mówi dookoła i niekoniecznie za każdym razem musimy poprawiać, jak jest poprawnie, chociaż kanon pewien jeszcze zostaje i niech jak najdłużej z nami będzie. Małgorzata Majkowska, językoznawczyni z Uniwersytetu Jagiellońskiego, była gościnią dzisiejszego programu Radio Kraków Kultura. Bardzo dziękuję, Małgosiu.
Dziękuję bardzo. Było mi bardzo miło. Do usłyszenia.
Paweł Lorenz, program zrealizował Kuba Niziński. Do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura.